wszystkim. Z tej strony Piotr Plebaniak i pan
Janko Białko, witamy. Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak Iran, ale nie tylko Iran, bo Iran będzie jedynie głównym przykładem, jak państwa i mocarstwa metodycznie budują własną hegemonię, choćby były to państwa średnie i małe. Zajdziemy w każdy zakamarek pozwalający nam zrozumieć prawidła władzy i prawidła osiągania władzy nad swoim najbliższym otoczeniem, sąsiedztwem i dalszą zagranicą. Nie tylko bliższą. Myślą przewodnią dzisiejszego odcinka jest fałszywie przypisywana Churchillowi opinia, że Niemcy należy bombardować raz na 50 lat. Teraz poproszę pana Jana o komentarz na ten fałszywy przypisywany cytat, podkreślam. Jako stały element naszych rozmów będzie omówienie krótkiego błędu, czy też zabrnięcia w kozi róg, czy też jawnej dezinformacji ze strony, powiedzmy, mainstreamowych ekspertów geopolitycznych. Na dzisiaj przygotowaliśmy wypowiedź pana głównego analityka strategicznego Strategy and Future. Link jest do pobrania na karcie podcastu. Ten pan w 37 minucie i 30 sekundzie stwierdził, że Bliski Wschód nie jest Stanom Zjednoczonym potrzebny ze względu na to, że Amerykanie mają własną lopę. Trudno wyobrazić sobie większą głupotę wręcz takiego poglądu. Przede wszystkim brak odniesienia do jakichkolwiek prawideł i zasad działania wielkich mocarstw w rzeczywistości i brak jakichkolwiek realistycznych powiązań z logiką tego, w jaki sposób Stany Zjednoczone zarządzają rynkiem czy też systemem dystrybucji energii. I przede wszystkim taka opinia jest kompletnie sprzeczna z tym, jak ten rynek faktycznie działa ze względu technicznych, czysto technicznych, czyli dostępności ropy naftowej, rozmaitych rodzajów, gatunków i tego, w jaki sposób ta ropa jest dostarczana do miejsc, gdzie jest ona potrzebna. Także tutaj sugeruję kliknąć w link na karcie podcastu, ewentualnie w opisie filmu na YouTubie i jedziemy. Panie Janie, może jednak zanim zaczniemy krytykować, szybciutko pana spytam, jak pan się odnosi do tego prawidła przypisywanego Churchillowi, paradygmatu, czy też może sugestii, dlaczego Niemcy z punktu widzenia Brytyjczyków należałoby bombardować raz na 50 lat?
Wielka Brytania i Niemcy były w ogromnej konkurencji, zwłaszcza w dobie rewolucji przemysłowej, kiedy obydwa te państwa zaczęły konkurować o te same rynki i Niemcy zaczęły tę konkurencję w którymś momencie wygrywać jakością, ceną. Przy ogólnej dostępności rynków generalnie realizowanej przez Wielką Brytanię, czyli zapewnianie przez nią bezpieczeństwa przepływu towarów. No i oczywiście ta konkurencja spowodowała finalnie wybuch pierwszy. Niemcy zostały przez Wielką Brytanię zablokowane w tym eksporcie, albo mogły się udusić własną nadprodukcją, albo mogły podjąć tą rękawicę w sposób militarny, co zresztą uczyniły. Można powiedzieć, że finalnie obydwie strony przegrały, chociaż Wielka Brytania nominalnie była wtedy wygraną, ale jej potęga zaczęła się wtedy tak potężnie kruszyć, że druga wojna ją tylko położyła. Ta wypowiedź przypisywana Churchillowi ma na myśli to, że w tej konkurencji dwóch dużych podmiotów geopolitycznych Brytanii bardzo wyczuwalne. Ta konkurencja była bardzo mocno wyczuwalna i oczywiście przypisywano tutaj chęć wychynięcia ponad dotychczasowy horyzont państwa, które było mniejsze, mniej znaczące, zwłaszcza przed zjednoczeniem, niż w momencie, kiedy to Churchillowi przypisywano, czyli kiedy Niemcy były już potęgą gospodarczą i które zagrażały po prostu tą swoją potęgą, potędze brytyjskiej, zarówno gospodarczej, jak i na koniec politycznej.
Bardzo dziękuję. No to przejdźmy teraz do tego pana głównego analityka strategicznego Strategy and Future, który twierdzi, że Amerykanie nie potrzebują mieć kontroli i zarządzać Bliskim Wschodem i zasobami ropy, które się tam znajdują. Problem Stanów Zjednoczonych, z którego mało osób, i to właśnie także w kręgach eksperckich zdaje sobie sprawę, problemem jest to, że Amerykanie wpadli w podwójną pułapkę inwestycyjną, jeśli chodzi o gaz łupkowy i ropę łupkową, przede wszystkim ropę łupkową. Przede wszystkim głównym takim mykiem tej pułapki jest to, że odwierty łupkowe są niesamowicie atrakcyjne dla inwestorów. Jest tak dlatego, że 80% zwrotu z całej inwestycji, zgodnie z tą zasadą 80-20, oczywiście dokładne liczby są inne, ale bardzo łatwo je znaleźć, więc nie wszyscy je łatwo znajdą. Tutaj pozwolę sobie podźgać jeszcze tego mojego wirtualnego oponenta. 80% zwrotu inwestycji następuje tuż po otwarciu odwiertu, czyli uruchomieniu wydobycia z tego odwiertu. Mówię o odwiertach łupkowych. ma to związek po prostu z, czysto z technologią i z naturą zasobów złóż łupkowych, które znajdują się pod ziemią. Mówimy tutaj oczywiście o wierceniu poziomym. Mówimy także o tak zwanej slick water, czyli substancji, która służy do tego, żeby skały, w których zamknięte są bąble ropy naftowej i gazu ziemnego, rozkruszać. To jest rzecz do znalezienia w bardzo wielu miejscach, lepiej i gorzej wytłumaczonych na YouTubie. My nie będziemy tutaj wnikać w takie szczegóły techniczne. Więc jedna pułapka to jest właśnie to. Na poziomie takim najniższym, taktyczno-operacyjnym, inwestorzy zaniedbali poszukiwania i uruchamiania odwiertów ropy tradycyjnej, dlatego że dla nich, ze względu na to, że mogą szybciej obrócić w jednym cyklu swoim kapitałem, który inwestują w te odwierty, zwykła tradycyjna ropa przestała być opłacalna. W związku z tym, gdy węglowodory łupkowe się skończą Amerykanom, na co w tej chwili oczywiście oficjalna propaganda mówi, że nie zanosi się, co jest kłamstwem, ewidentnym kłamstwem, no to gdyby się skończyły, to Amerykanie po prostu natychmiast tracą nie tylko tą nadwyżkę, ten margines, który pozwala nawet eksportować ropę na zewnątrz Stanów terytorium kontynentalnego Stanów Zjednoczonych, ale też będą musiały sięgnąć po ropę, którą w tej chwili sobie spokojnie, znaczy spokojnie to może nie, ale spokojnie kupują z Bliskiego Wschodu kto? Chiny. Kto? Europa. Czyli i Polska. Tutaj odnosimy się też do tego, że Ukraina, wojna na Ukrainie jest wojną o energię w swojej naturze, dlatego że toczą tą wojnę strony o zasoby Ukrainy, ale jednocześnie o to, żeby... To jest taka bardzo ciekawa, niezwykle trudna do udowodnienia hipoteza, natomiast jeszcze trudniejsza do obalenia hipoteza, polegająca na tym, że Amerykanie dążą do zdominowania Europy za pomocą ideologii takich jak wprowadzany aktualnie Zielony Ład i za pomocą rozjątrzenia czy też zeskalowania konfliktu, który toczy się na Ukrainie, po to, żeby Europa, a przede wszystkim Niemcy, czyli tego lokalnego hegemona, który bardzo chętnie uniezależniłby się od woli geopolitycznej i sprawczej Stanów Zjednoczonych, chodzi o to, żeby tego hegemona zdusić z punktu widzenia amerykańskiego. Natomiast wracając do Ameryki, drugą częścią pułapki jest to, że złoża, które znajdują się powiedzmy w generalnej okolicy Pensylwanii, stanu Pensylwania na północy Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz na terenie też generalnej okolicy Teksasu i trzecie miejsce, w którym jest najwięcej gazu i ropy łupkowej, to jest Dakota Północna. Tamte złoża co prawda wydają się niewyczerpane, natomiast tutaj muszę poprosić o pracę domową. Ponowne otwarcie tej karty naszego podcastu. Tam jest wykres pokazujący, w jaki sposób zmienia się wydobycie ropy w Stanach Zjednoczonych i zużycie ropy w Stanach Zjednoczonych. Widać tu ewidentnie, że jednocześnie spada wydobycie ropy tradycyjnej i niezwykle gwałtownie w ciągu ostatnich 20 lat wzrosło wydobycie ropy łupkowej. W związku z tym jeszcze jest trzeci element. Ropa łupkowa i gaz łupkowy to są frakcje lekkie. Z nich nie da się zrobić wszystkiego, czego potrzebuje nasza cywilizacja. W związku z tym nie tylko dlatego, że Amerykanie mają własną ropę łupkową i gaz łupkowy, mogą pozwolić sobie na eksport, ale jednocześnie importują. Ale co wydaje się paradoksalne, dlaczego importują? Dlatego, że potrzebują też frakcji ciężkich. Po pierwsze do tego, żeby produkować na przykład produkty bitumiczne, czyli takie rzeczy jak asfalt, takie rzeczy jak cięższe paliwa, takie jak mazut, takie jak diesel. One w tym wolumenie wydobywanego gazu i ropy łupkowej, już nie będę mówił o gazie, skoncentruję się na ropie łupkowej. Otóż ropa wydobywana z łupków nie pozwala na uzyskanie znacznych ilości, a przynajmniej nie w tej proporcji, jak ropa wydobywana na terenie Bliskiego Wschodu i transportowana tankowcami na kontynent północnoamerykański. Pan główny analityk, już nie będę wymieniał nazwiska, proszę sobie sprawdzić. 37, powtarzam jeszcze raz, minuta i 30 sekunda. Linka już nie będę literował. Jest on na karcie naszego dzisiejszego odcinka podcastu. Jednym głównym wnioskiem, jedną główną taką predykcją, tak naprawdę można postawić, ja nie mam wiele pieniędzy, ale powiedzmy, że postawię wszystko, co mam, przeciwko torebce orzeszków, jak to mówią Amerykanie, że w ciągu 10 lat i Europa, i Ameryka będzie musiała całkowicie zrewidować swoją pokojową, miłującą prawa człowieka politykę, dlatego że czysta pragmatyka pozyskania źródeł energii do tego, żeby przetrwać i funkcjonować, zmusi i Europę, i Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim mówimy tutaj o Stanach Zjednoczonych, do tego, żeby sięgnąć po złoża z Bliskiego Wschodu. I teraz uwaga, skoro Chińczycy, fabryka świata, potrzebuje tej samej ropy do tego, żeby funkcjonować, to konflikt o energię między tymi dwoma supermocarstwami jest Nie mówię będzie, nie mówię być może będzie, tylko jest absolutnie nieunikniony w terminie rzędu nie więcej niż 10 lat. I to jest coś, czego pan ekspert nie chciał powiedzieć, bo gdyby zaczął mówić o tym, to musiałby o tym powiedzieć po prostu, że ropa nagle ta z Bliskiego Wschodu, która w większości, proszę sobie zobaczyć, zobaczcie sobie nasi słuchacze, dokąd ta ropa płynie. Ona będzie musiała też z powrotem płynąć do Stanów Zjednoczonych w dużej części. To jest coś, co jest absolutnie najważniejszą stawką wszystkiego, co się w tej chwili dzieje na Bliskim Wschodzie. Czy między Izraelem a Iranem, czy między Arabią Saudyjską a Ameryką, bo teoretycznie to są sojusznicy. Ale proszę zwróćcie uwagę jedną rzecz i zaraz o tym powiemy szerzej. W chwili, w której Iran zdoła przewalczyć, przetrwać i wydobyć się, doprowadzić w jakiś sposób do zakończenia okresu, w którym Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Iran, na irańską ropę, to Iran tym szybciej zacznie budować swoją sieć kontroli w swoim najbliższym sąsiedztwie i w swoim dalszym sąsiedztwie. W związku z tym, innymi słowami, budując swój mikroobszar hegemoniczny, Iran zacznie konfliktować się z Arabią Saudyjską i jeżeli Iran wtedy w tej hipotetycznej, już w tej chwili zupełnie hipotetycznej przyszłości będzie posiadał technologię atomową i broń atomową przede wszystkim, to Arabia Saudyjska, która jest bardzo silnie, Saudowie, mówimy tutaj o rodzie królewskim Saudów, który kontroluje Arabię Saudyjską, to Iran będzie we wręcz krytycznym, lokalnym konflikcie, nieusuwalnym konflikcie swojego konkurenta, ale także oponenta religijnego, bo przypominam, Iran to są szyici, a Arabia Saudyjska to są sunnici, przede wszystkim dominująca frakcja wahabitów. To są najwięksi ekstremiści, jacy można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o islam. Tu za chwilę o tym troszeczkę więcej powiemy. W związku z tym, to, że Izrael na przykład zniknie albo Ameryka kompletnie zrewiduje swoją politykę w obszarze Bliskiego Wschodu, nie oznacza pokoju w tamtym regionie, tylko oznacza jeszcze większe prawdopodobieństwo wojny między ludźmi, których mentalność jest ukształtowana oprogramowaniem klanowym. Aż strach to o tym mówić. Przepraszam, chciałem o tym powiedzieć więcej, ale musimy jechać dalej. Panie Janie, może jakiś komentarz do tego, co powiedziałem?
Ciśnie się wiele różnych komentarzy. Oczywiście, jeżeli chodzi o sam Iran, kwestie Iranu, Arabii Saudyjskiej, one i tak już w dużej części pozostawały w ogromnym konflikcie. Można powiedzieć, że dopiero Chiny zbliżyły obydwa te państwa ostatnio, co było raczej dużym szokiem dla wszystkich, bo oczywistym było, że Arabia Saudyjska grała te skrzypce amerykańskie, była w sferze zdecydowanie oddziaływania przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, z których chciała się dywersyfikować kontakty z Chinami. Ale to, że uda się Chińczykom pogodzić sprzeczne zupełnie interesy Iranu i Arabii Saudyjskiej, było chyba dla wszystkich dużym zaskoczeniem. I wydaje się, że nie jest to jednak trwałe z przyczyn, o których pan wspomniał, czyli to, że Iran będzie miał tutaj inny interes do zrobienia i konkurencja do tych samych rynków w momencie, kiedy będzie uwolnienie tych sankcyjnych obecnych reżimów, będzie jak najbardziej mu przyświecała, żeby odzyskać rynki, żeby je pozyskać. W tym momencie chyba większość ropy, którą sprzedaje poza sankcjami, sprzedaje do Chin. I to chyba jest to, co jest też pewnego rodzaju kluczem do tej zagadki.
Zgadza się, sprzedaje do Chin. Jako ciekawostkę podam, rakiety przyjmowane hipotetycznie, że to były rzeczywiście w pełni działające rakiety hipersoniczne, które spadły na Izrael w ostatnich tygodniach, mówię o początku czerwca, końcu czerwca przede wszystkim. Stal do ich wykonania jest według ekspertów niemożliwa do wykonania w samym Iranie i została ona zakupiona w Chinach bez tej stali. Irańczycy nie byliby tak dotkliwie zadać tak dotkliwych ciosów Izraelowi. W związku z tym należy przyjąć, że Chiny już są de facto, Chiny, które kupują irańską ropę naftową, są już aktywnie zaangażowane w budowanie siły militarnej Iranu, który sam z siebie, tak jak już mówiliśmy za ostatnim razem, bardzo chciałby zbudować, to jest kwestia przetrwania, bardzo chciałby zbudować swoją strefę wpływów, kosztem oczywiście państw sąsiednich, ale Chińczycy im na to nie pozwolą. Jak rozgrywa się ta gra? Oczywiście my, zwykłe chudziaczki, odwołam się do frazy z sagi o Wiedźminę Andrzeja Sapkowskiego, my, chudziaczki, nie mamy dostępu do treści tych rozmów, natomiast negocjacje muszą być absolutnie brutalne, dlatego że Iran bezwzględnie potrzebuje Chiny do tego, żeby wyzwolić się spod tego buta izraelsko-amerykańskiego, ale z drugiej strony Irańczycy, ajatollahowie, którzy rządzą Iranem, świetnie sobie zdają sprawę, że Chińczycy muszą sobie zapewnić dostęp do ropy z Zatoki Perskiej, czyli ropy przepływającej przez cieśninę Ormuz i muszą wziąć pod buta ten nieszczęsny Iran. W związku z tym proszę zobaczcie, jak bardzo skomplikowana jest ta sytuacja i jak bardzo to usprawiedliwia taki trochę w kategorii B projekt okładki mojej książki Oni albo my, tom drugi. Ale tam rzeczywiście, jak ktoś nie chce sobie szukać, to już mówię, na mapie jest Izrael, ale nie ma, nie flaga Izraela jest w obrysie państwa Izrael, tylko flaga amerykańska. No to nie jest może do końca poważne z jednego punktu widzenia, ale z drugiego w pełni oddaje całą sytuację. Myślę, że to wszyscy się zgodzą. Natomiast z jednej strony jest flaga Palestyny, od strony palestyńskiej, od strony lewej, zachodniej. Natomiast od strony wschodniej jest flaga Chin. Dlatego, że Chiny w chwili, w której amerykańska obecność się osłabi, w chwili, w której izraelska zdolność oddziaływania na cały region osłabi się, to Chiny będą musiały tą próżnię geopolityczną wypełnić po to, żeby trzymać pod butem, czyli trzymać w dole, to już jest sztampowe powiedzonko w naszych ostatnich rozmowach, właśnie Iran i także, może to nie będzie niespodzianką dla niektórych, Turcję. Dlatego, że to są dwa potężne państwa, które mają bardzo silne tradycje imperialne, które natychmiast przy zniknięciu hegemona światowego, natychmiast po zniknięciu, a nawet w tej chwili, przecież oba te państwa budują swoją mocarstwowość, nie we wszystkich kierunkach mogą, nie mogą we wszystkich kierunkach jednocześnie. To jest drugie prawidło, natomiast w oczywisty sposób budują swoje strefy wpływu po to, żeby zoptymalizować zarządzanie swoim przetrwaniem. Bardzo fikuśnie to powiedziałem, coś w stylu właśnie strategy and future, ale rzeczywiście to ma miejsce. Więc zapowiada się, podsumowując, bardzo, bardzo nieprzewidywalna sytuacja na poziomie taktyczno-operacyjnym, ale niezwykle przewidywalna sytuacja na poziomie filozoficzno-strategicznym. Przepraszam, że chyba było słychać uśmiech, to nie mojego głosu, kiedy to powiedziałem, dlatego że doszliśmy teraz do głównego prawidła naszej dzisiejszej rozmowy. Te prawidło brzmi: państwo silne to takie, które ma wokół siebie państwa słabe. I teraz pozwolę sobie, zanim przejdziemy do dalszego toku kolejnych prawideł, poproszę Pani Janie o komentarz tego prawidła. Powtórzę jeszcze raz. Powtarzam je trzeci raz, dlatego żeby wbiło się wszystkim słuchaczom w umysł. Dlatego, że to jest prawidło, które rządzi wszystkim, nie tylko na poziomie tych największych globalnych hegemonów, takich jak Stany Zjednoczone, czy może Rosja, no teraz już nie, czy Chiny, czy Indie. Ale budowanie swojej strefy bezpieczeństwa realizowane jest nawet przez, no w naszym, począwszy od pojedynczych jednostek, nas, zwykłych ludzi, a idąc przez wszystkie te malutkie państewka, księstewka jakieś historyczne, do państw, przez państwa średnie, przez państwa takie poważne, mniej poważne, aż dopiero dochodzimy do państw tych hegemonów, które toczą grę, która jest dla nas niezrozumiała, nie mamy dostępu do jej elementów, które pozwoliłyby nam pojąć w wystarczającym stopniu zamiary stron liczone na całe dekady. No ewidentnie tego nie zrobił ekspert Strategy and Future. My tutaj rozmawiając z państwem, czy mając państwa za słuchaczy, będziemy tu schodzić. Pani Janie, jakiś komentarz do tego prawidła? Powtarzamy jeszcze raz. Państwo silne to takie, które ma wokół siebie państwa słabe.
No cóż, jeżeli chodzi o państwo silne, to będziemy mieli na pewno podmiot, który będzie gospodarczo dominował w swoim regionie. Może także militarnie i z czasem na pewno jakoś tam politycznie. W naszym regionie niewątpliwie takim coraz bardziej dominującym podmiotem będą Niemcy. Dużym podmiotem, który może dominuje na mniejszą skalę w Europie, będzie Francja, będzie Wielka Brytania. W jakimś zakresie takim państwem dominującym oczywiście w swoim jakimś tam sąsiedztwie będzie Rosja. No, takich przykładów można mnożyć, myślę, wiele. Jest oczywistym, że wraz z pozycjonowaniem się poszczególnych państw jest proces, który trwa w ogóle nieustająco. Te państwa, czy te, które lepiej adaptują się do otaczając silniejsze w stosunku do sąsiadów, no i starają się tą dysproporcję powiększać. W momencie, kiedy jest ona wystarczająco duża, zaczynają dominować nad sąsiadem czy sąsiadami. I, że tak powiem, myślę, że w ten sposób się to tak naprawdę dzieje.
Tak dokładnie jest. Ja bym tutaj pozwolił sobie rozszerzyć jako autor książki Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. Bardzo przepraszam, mam tutaj przewagę informacyjną nad panem, dlatego że no, setki godzin poświęciłem na to, żeby wydobyć, wyekstrahować najważniejsze prawidła, z których praktycznie najważniejszym jest to, że właśnie państwo silne to takie, które ma wokół siebie państwa słabe. To ja uzupełnię tą wizję pana Jana o jedną ważną rzecz. Państwa silne, każde państwa, budują tak zwane instrumenty oddziaływania. To jest jeden z czterech kluczowych terminów, jakie są używane w tej mojej książce. Skoro już jestem przy reklamowaniu moich własnych dzieł, to przypominam naszym słuchaczom, bardzo uprzejmie proszę, jeżeli to możliwe jest w kwestii budżetowej, o kupowanie minimalnie drożej, ale bezpośrednio ode mnie, od autora, na portalu chiny.pl, łamane przez sklep. Wtedy ja zarabiam godziwe pieniądze, rzędu 20-25 zł za sprzedany egzemplarz. Natomiast na rynku, gdy taką książkę Państwo kupią, do mnie trafia około 2, maksymalnie 3 zł. Także jest to krytyczna różnica, która od strony tej gorszej, negatywnej zniechęca po prostu do życia wręcz. Wracając do rzeczy, do prawideł. Państwa budują swoje instrumenty oddziaływania. Teraz dosłownie dzisiaj oglądałem rozmowę pani jednej europosłanki od strony prawicowej, która stwierdziła bardzo ładną rzecz, bardzo ważną rzecz. Jeśli chodzi o przemyt, niemiecką wojnę hybrydową, którą Niemcy jako państwo, jako struktury państwowe wypowiedziały Polsce poprzez przerzucanie migrantów, bo de facto do tego się to sprowadza. No wojen hybrydowych się nie wypowiada, więc tu oczywiście sobie tak zażartowałem z tej konwencji, ze znaczenia tego, czym jest wojna hybrydowa. Pani europosłanka, tuż też podłączę na kartę naszego tego odcinka. Pani posłanka stwierdziła, że nasze służby bezgranicznie ufają służbom niemieckim, jeśli chodzi o tych imigrantów, i jakichkolwiek Niemcy nam podsuną, no to my ich bierzemy, przyjmujemy jako państwo i ich przeprocesowujemy, mimo tego, że są ewidentne dowody, twarde dowody, tu cytuję praktycznie dosłownie panią europosłankę, są twarde dowody na to, że oni nigdy w Polsce nie byli, więc jest bezprawny proces wyrzucenia i przeniesienia ich z Niemiec do Polski, dlatego że zapytywani sami delikwenci, czy byli kiedykolwiek w Polsce, odpowiadają, że nie. No to w związku z tym, w sposób ewidentny, Niemcy popełniają przestępstwo, wykorzystują swoją władzę hegemoniczną, swoją władzę hierarchiczną nad nami, czyli służby niemieckie stoją wyżej, biją tą blotkę, czyli służby polskie. Czyli tutaj możemy się też odnieść, ja to bardzo chętnie zrobię, do tekstu, który jest online, w którym wykładam, jak hierarchiczna natura relacji niemiecko-polskiej, mówię tutaj o książce teraz Feudalizm we wszystkim prócz nazwy, jak ta hierarchiczna struktura sprawia, że nasi politycy, czyli ten zarząd kolonialny czy neokolonialny, który tutaj jest interes naszego hegemona lokalnego, czyli Niemiec reprezentuje, to jest zdanie strony prawicowej, natomiast strona lewicowa oczywiście mówi to w inny sposób. Już nie będę wymieniał, w pełni cytował, rozmaitych podawał przykładu, bo szkoda nam to czasu. Natomiast problem polega na tym, że te instrumenty oddziaływania mają naturę skrytą, czyli taką, która jest niedostępna percepcji wyborców, i nie można na nią także wpływać za pomocą procesu demokratycznego, ani instrumentów demokratycznego państwa prawa, w którym obowiązuje jawność. Te wszystkie rzeczy, czyli te wszystkie decyzje, dzieją się, są podejmowane w sposób niejawny i w taki, w którym my możemy jedynie stwierdzić, że nie mamy nic do powiedzenia. Kropka. Na tym polegają instrumenty wpływu neokolonialnego, czy kolonialnego, czy hegemonicznego, czy kolejność dziobania między państwami. Jesteśmy jako państwo, jako obywatele tego państwa, jesteśmy umieszczeni w pewnej strukturze hierarchicznej, podkreślam jeszcze raz, i ta hierarchia rządzi się swoimi prawami, które są uniwersalne, wieczne jak ludzkość, czyli trwała, istniała, funkcjonowała w państwach istniejących tysiące lat temu i będzie istniała w państwach, czy w podmiotach geopolitycznych, które pojawią się na świecie za 1000 lat. Zawsze tak będzie. Zawsze. Problem polega na tym, tak jak ze wszystkimi prawidłami, że one działają w taki sposób, są skonstruowane, wprowadzone w życie, zaimplementowane w konkretnych przypadkach, czyli u nas na linii niemiecko-polskiej, w taki sposób, żeby nie dało się ich udowodnić, żeby nie dało się nikogo złapać za rękę, dlatego że one nie przenoszą tylko decyzji, prawda? Decydujemy, że Niemcy tam gdzieś tam, ktoś tam zdecydował, że tych wyrzucamy z naszego państwa, bo są dla nas za kłopotliwe, zwalimy im na głowę Polakom, tak jak są śmieci wywożone z Niemiec, przemycane i gdzieś tam składowane nielegalnie w Polsce, na tej samej zasadzie zwalamy tę najgorszą hołotę, najgorszy chłam, jaki do nas przyjechał od 2015 czy nawet wcześniej. Niech się Polacy o to martwią, bo my jesteśmy panem, my to możemy, prawda? Nasze służby dominują nad polskimi, czyli jak to zacytuję panią parlamentarzyską, ona nie mogła dopowiedzieć do tego dosłownie, to ewidentnie wynikało to z treści całej wypowiedzi, całej, podkreślam, wypowiedzi. My nie mamy nic do powiedzenia po prostu. My w hierarchiach przepływają i decyzje, i akcje, ale też jest regulowana odpowiedzialność, czyli zdolność do pociągania do odpowiedzialności, czyli tak zwana rozliczalność. ona nie funkcjonuje, prawda? Znamy to z licznych powiedzeń, prawda? Chociażby takich, że prawa są jak sieć pajęcza. To jest jakiś mój ulubiony aforyzm, który zapamiętałem z dzieciństwa. Prawa są jak sieć pajęcza. Małe muchy są łapane, a duże przelatują bez szwanku. To jest też identyczne powiedzenie z płotem, prawda? Opisuje to powiedzenie, że prawo nie działa jednakowo dla wszystkich, w zależności od tego, jak wysoką pozycję w hierarchii zajmują. Czyli mamy bezkarność na przykład tego prawnika, który zderzył się z swoim BMW z jakimś tam samochodem i był tak powiem, asertywny. Tu musiał powiedzieć coś w stylu Zbigniewa Stonogi rzeczywiście na temat jego osobowości i ogólnie rodowodu i tak dalej. Natomiast stwierdził, że tamci, którzy zostali bardzo poważnie poszkodowani w tym wypadku, który ten prawnik spowodował, powiedział, że jechali w trumnie na kółkach, prawda? Bo był samochód tańszy, więc się rozleciał po kontakcie kolizyjnym z tym BMW. Nie wiem, czy zna pan ten kazus. Słynny dosyć.
Znam niestety, ale z tego, co mi wiadomo, to już jest obecnie sprawa karna dość zaawansowana tego prawnika, także chyba to nie jest na szczęście, przynajmniej w tym wypadku, tak do końca bezpłatna, że tak powiem, historia.
No, w tym wypadku miejmy nadzieję, że się nie skończy. Jest to sprawa głośna medialnie, więc też sądy nie będą mogły swojego chronić. Też jest na marginesie, tutaj się pochwalę i powiem brzydkie słowo, będę musiał zacytować, ponieważ książka zaopatrzona została z rekomendacji profesora Jerzego Bralczyka. Mówi o książce Drogi Wędrownych Doradców z opowieściami chińskimi, z maksymami chińskimi o tym, jak działały państwa i systemy państwowe i działalność państwotwórcza, mówiąc tak bardzo precyzyjnie, w starożytności chińskiej. Tam jest takie świetne powiedzenie, u nas jest ręka rękę myje, prawda? Albo kruk krukowi oka nie wykole. Albo jeszcze gorsze, ktoś tam komuś tam łba nie urwie. Znamy tu powiedzenie, natomiast ponieważ chińskie powiedzenie jest trochę inne, urzędnicy wzajemnie się chronią, po prostu literalnie, bez żadnej jakiejś tam metafory, natomiast musiałem to przetłumaczyć w jakiś dowcipny sposób, ale też powiedzieć coś dosadnego, więc krukowi łba nie urwie, prawda? Czyli połączyłem te dwa polskie w taki sposób, że ta część z wulgaryzmami wypadła. To słowo na K. Oczywiście już to naprowadzę. Hierarchie działają tak, że ci, którzy są na górze, działają na szkodę tych, którzy są na dole, czyli Niemcy wobec Polaków, czyli służby niemieckie wobec Polski, pozbywają się od siebie problemu i zrzucają nam ten problem na głowę. No i co im zrobimy? Prawda? Mamy tu epizody liczne tam, że Niemcy nam blokowali drony tej straży granicznej, naszej obywatelskiej straży granicznej. No robiły się wręcz groteskowe sytuacje i wszystko to wynika z tego, że jesteśmy w układzie hierarchicznym. Ewidentnie to niestety jest na minus bardzo całej idei Unii Europejskiej. To nie jest wspólnota równych partnerów, tylko to jest hierarchia po prostu. Hierarchia, w której Niemcy dominują. Taki jest ten nasz przykład Polski. Natomiast tutaj przejdziemy dalej już, pan pozwoli. Jak hegemon, czyli przykład amerykański, jak hegemon, czyli Stany Zjednoczone, trzymają wszystkich w dole. Nie pozwalają im się rozwinąć. To samo robią Niemcy, już przez chwilę jeszcze wrócę. CPK. W chwili, w której nastąpiła zmiana władzy w 2023 roku, stało się tak, że PiS, patrząc na fakty, nie zdążył uruchomić, tam dosłownie parę tygodni brakowało, żeby jakieś tam decyzje, pozwolenia na odbudowę, czy już przyznaję, że nie pamiętam w tej chwili, musiałem sprawdzić, ja akurat tego nie przygotowałem się, szykując się tutaj do naszej rozmowy, z tego konkretnego szczególiku. PiS nie zdążył tego wszystkiego puścić w ruch, w związku z tym otworzył świetnie drogę koalicji obywatelskiej do tego, żeby przeciągać to jeszcze bardziej. No ale teraz należy zadać sobie pytanie. Z całą pewnością była możliwość taka, że PiS, zdając sobie świetnie sprawę, że tym bardziej PO nie zbuduje tego, mogliby, jak nie rozpocznie w sposób należyty, czyli maksymalnie szybki, budowy CPK, mogli skutecznie przyspieszyć po prostu, stanąć na głowie i jednak zrobić to tak, żeby jeszcze bardziej ewidentnie pokazało się, że decydenci Koalicji Obywatelskiej odpowiedzialni za kontynuowanie projektu CPK działają na szkodę interesu polskiego. Nikt, co jako ciekawa rzecz, nikt nie stwierdził, że to jest moim zdaniem świetny pomysł, że można by sfinansować projekt za pomocą dobrowolnych, publicznie oferowanych obywatelom Polski akcjom w całym przedsięwzięciu, w związku z tym nie trzeba by było nawet pobierać, ja bym przyjemnością, jak gdyby natychmiast bym wyłożył jakieś tam, ile tam bym uznał za stosowne w danej chwili, po to, żeby tą cegiełkę swoją drobniusieńką dołożyć do powstania tego CPK. Nikt na ten pomysł nie wpadł, nie został on poddany przez żadną liczącą się, mającą zasięgi stronę debat na temat tego CPK. I zobaczcie, co się dzieje. Nie wiadomo tak naprawdę, co się stało, zamieszanie, nie możemy jeszcze stwierdzić, prawda, hipotezy, proszę nie krytykować i tak dalej, ale tak naprawdę de facto sprawa jest opóźniona, nie wiadomo o ile i nie wiadomo, kiedy to wszystko powstanie. Na tej zasadzie, na zasadzie instrumentów oddziaływania realizowanych w sposób skryty i wykraczających poza demokratyczny proces wymuszania rozliczalności, narzucania rozliczalności i narzucania transparentności. Tak, w ten sposób działają Stany Zjednoczone. W taki sposób, tutaj możemy nawiązać do tej krytyki tego eksperta Strategy and Future, narracje, które nas otaczają, są pewnym sposobem kierowania uwagi opinii publicznej w kierunkach, w których ma być zwrócona, w kierunkach, w których te istotne rzeczy się nie dzieją. Więc hegemoniczna kontrola nad jakimś terytorium polega na kontrolowaniu narracji, na kontrolowaniu percepcji tego, co widzą wokół siebie ludzie, którzy są kontrolowani, którzy mają popaść w kontrolę i jakiś pewien rodzaj bezradności, typu na przykład wyuczonej bezradności, która jest bardzo popularnym schematem tego, w jaki sposób się doprowadza do obezwładnienia grupy osób, nad którą kontrolę chcemy przejąć. W przypadku Stanów Zjednoczonych świetnym przykładem kontroli takiej hegemonicznej jest kontrola nad Niemcami, czyli nad naszym hegemonem, prawda? Ten największy globalny, światowy hegemon trzyma Niemców w dole. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, ale warto przypomnieć, po co powstało NATO, po to, żeby Sowietów, trzymać na zewnątrz, Amerykanów wewnątrz, a Niemców w dole. Czyli inaczej mówiąc, NATO jako organizacja wojskowa, czy też sojusz militarny, tak precyzyjnie się nas określa, powstało nie tylko po to, żeby obronić Europę przed Sowietami, ale upewnić się, że amerykańska hegemonia, dominacja nad Europą nie zostanie zakontestowana przez Niemcy, które są z kolei niezbędne do tego, silne gospodarczo Niemcy są, były niezbędne do tego, żeby zbudować potencjał militarny broniący Europy przed jakimś rodzajem inwazji zbrojnej sowieckiej. Więc zobaczcie, jak wszystko jest to skomplikowane, jak te układy sojuszy, jak te hierarchie faktycznej siły, formalnej władzy nad jakimś tam rejonem, czy z formalnej sprawczości, którą każdy widzi, ale także skrytymi formami sterowania tym, co się wszędzie dzieje. Wszystko to jest ze sobą pomieszane. I tutaj już mój jest taki podsumowujący zarzut do Strategy and Future i ogólnie do tej narracji, która jest kolportowana. Niektórych rzeczy oni po prostu nie powiedzą, dlatego że my nie musimy, a nawet nie powinniśmy o tym wiedzieć. Dlatego że wiedza o prawdziwych mechanizmach, jakie funkcjonują tutaj w całej tej grze o władzę, o dominację, o zdolność kontroli swoich przeciwników, czy nawet też sojuszników przede wszystkim, ta wiedza, jeżeli jest uświadomiona, to po prostu utrudnia akt sterowniczy. To pisał o tym nawet Stanisław Lem w dialogach, które też bardzo polecam, też je dopiszę jako pracę domową dla naszych wytrwałych słuchaczy. Hegemon, wracając już, podsumowując, poproszę teraz pana Jana o przykład za sekundkę, podsumowując, zdolność kontroli, wytworzenie instrumentów kontroli nad społeczeństwem i elitą, która tym społeczeństwem kieruje, to jest cała sztuka i cała nauka. I to, co w Iran, wracamy, bo przecież głównym wątkiem jest przykład Iranu, to, co Iran próbuje zrobić, to jest dokładnie to samo. Zbudować sieć kontroli swojego najbliższego otoczenia po to, żeby zoptymalizować parametry swojego własnego przetrwania jako państwa projektu imperialnego, ale także samego reżimu ajatollahów, który ma bardzo ograniczone możliwości funkcjonowania, dlatego że jeżeli wykorzysta swoje największe atuty, czyli zdolność na przykład zamknięcia cieśniny Ormus, to wtedy w tym momencie nikt nie będzie grał nimi, mówię o reżimie ajatollahów w tym momencie konkretnie, czyli elicie rządzącej Iranem w chwili obecnej w 2025 roku, tylko wszyscy odłożą na chwilę swoje jakieś animozje, różnice interesów i upewnią się, że ten reżim nagle się i definitywnie się zakończy, a w miejsce powstanie nowy reżim, który nie będzie stawiał całego świata pod szantażem energetycznym. Panie Janie, pana przykład hegemonicznego kontrolowania jakiegoś obszaru.
Chciałoby się powiedzieć, że sam Iran jest takim dobrym przykładem. On też był hegemonem, można powiedzieć, że w jakimś sensie pewnie nadal jest, przynajmniej w stosunku do Iraku. Był hegemonem na swoim podwórku, obejmującym co najmniej Syrię, Liban, na pewno Irak, no i Jemen. Do niedawna nie było tu żadnych wątpliwości, że jest tego typu hegemony. Było to budowane przez Korpus Strażników Rewolucji, przez jego zbrojne ramię i przez pewnego człowieka, którego Amerykanie postanowili z tego świata odwołać. Mieli to zrobić Izraelczycy, finalnie wyszło tak, że to zrobili Amerykanie. Jest to też przykład kontroli bardzo słabego podmiotu, myślę o Syrii, czy podmiotu upadłego, państwa upadłego, czyli Iraku, po interwencji amerykańskiej, po likwidacji władzy mniejszości sunnickiej, czyli tej Saddama Husajna i jego tej partii, poprzez wprowadzenie przez Amerykanów demokracji, w ramach której oczywiście, że szyici, którzy stanowili tam ponad 60% społeczeństwa, tę władzę demokratycznie przejęli, a szyici związani z szyitami irańskimi już łatwiej weszli w orbitę wpływów irańskich, którzy tam za pomocą finansowania i wprowadzania rozmaitych milicji, czyli takich podmiotów rzekomo oddolnie sformułowanych, ale finansowanych z Iranu, czy zaopatrywanych w broń z Iranu, czy wręcz kreowanych w Iranie, w sensie pewnej struktury dowódczej, czy przysyłania doradców, czy dowódców, de facto te milicje tą władzę w Iraku przejęły. Jeżeli chodzi o Syrię, tam elementy tego oddziaływania były inne, czy sama koncepcja funkcjonowania jednak przez centralę, przez Asada była oczywiście inna niż w Iraku, który można powiedzieć, że wpadł do koszyczka prawie że przypadkowo przez bardzo nieudolną tą politykę amerykańską, a czy przez Syrię na Liban, czy bezpośrednio na Liban za pomocą znowu aktorów typu Hezbollah, czyli też partia polityczna w Libanie, która też odpowiednio dofinansowana, odpowiednio uzbrojona, była też takim, można powiedzieć, mocnym ramieniem irańskim w regionie. Przyszedł mi do głowy akurat Iran, ale oczywiście tego typu przykładów można szukać w bardzo wielu miejscach, czy w Europie, czy w Afryce, czy w Azji. Myślę, że może tyle na ten moment.
Powróćmy teraz do głównego wątku. Iran prowadzi niezwykle ambitną akcję, czy też cały pakiet akcji destabilizujących wszystkich swoich, nie tylko sąsiadów najbliższych, czyli Irak, czy tam nie finansuje Jemenu po to, żeby atakować Arabię Saudów. Cały czas się mylę, zawsze wolę mówić, że to jest Arabia Saudów, czyli Arabia z Królestwem, Arabia Saudyjska, zarządzana przez dom, czy też ród Saudów. Iran prowadzi niezwykle ambitną akcję destabilizacji Stanów Zjednoczonych Ameryki. To przecież zobaczmy, co się dzieje na ulicach Stanów Zjednoczonych na początku, w pierwszej połowie 2025 roku. Iran kooperuje od długich już lat z kartelami meksykańskimi, z którymi handluje i narkotykami, i uzbrojeniem. Jest na to świetny tekst z 2025 roku, który też podłączam tutaj na kartę naszego podcastu. Nasiliło się przez całe te 4 lata kadencji Bidena, nasiliło się przemycanie ludzi, czyli także muzułmanów należących i do Bractwa Muzułmańskiego, i do innych organizacji ekstremistycznych muzułmańskich, których ideą naczelną jest zaprowadzenie prawa szariatu na całym świecie, ale przede wszystkim obalenie potęgi Stanów Zjednoczonych wszelkimi możliwymi metodami, czyli nie tylko zbrojnymi, ale także subwersyjnymi i niszczeniem kultury. Do tego służą właśnie organizacje kartelowe meksykańskie, do tego, żeby wspólnie prowadzić interesy polegające na narkotyzowaniu Amerykanów, czyli uzależnianiu, doprowadzeniu do tego, że narkotyki ciężkie, takie jak fentanyl, będą dla Amerykanów łatwo dostępne. To są szczegóły, już które nie będziemy tutaj wchodzić, natomiast zapamiętajmy i przypominam, bardzo proszę, przeczytajcie o linku, dlatego że wszyscy, w sposób, mówię o uczestnikach debaty publicznej w Polsce, wszyscy, a przede wszystkim pan Wojciech Szewko, łżą i kłamią, całkowicie pomijając tego typu szczegóły, jak właśnie współpraca irańskich służb i irańskich organizacji hybrydowych z kartelami meksykańskimi. To nie są żarty, naprawdę to nie są żarty. Następnie mamy współpracę irańskich służb z Hamasem. Mamy przecież świetne dowody, są one publicznie dostępne także na YouTubie. Finansowanie Hamasu, czyli podmiotu najbardziej z bezpośredniej bliskości położonego względem Izraela, państwa Izrael, terytorium państwa Izrael. Mamy przecież sojuszników, mamy przecież całą plejadę organizacji będących emanacjami islamu politycznego, które infiltrują Europę i przejmują kontrolę polityczną nie tylko nad rządami lokalnymi, na przykład we Francji, to mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach, ale mamy już próby wpływania na decyzje w skali geopolitycznej przez państwa takie jak Francja, Wielka Brytania, która jest teraz w pełnym rozpędzie do swojego upadku jako państwa należącego do etnicznych Brytyjczyków. Jeżeli państwo uważają, że przesadzam, zapraszam do zapoznania się z statystykami, które też wrzucamy tutaj do materiałów powiązanych w karcie naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast wracając do Iranu, przypominam jeszcze raz główny jakby wątek podsumowania całej książki Oni albo my, tom drugi, czyli konfrontacji Zachodu z Islamem. Mamy tu oczywiście Izrael w centralnej pozycji tego konfliktu. Islam polityczny, czy też decydenci islamu politycznego, nie tylko ze strony Hamasu, nie tylko ze strony sunnickiej, czyli wszystkich państw de facto wokół Izraela, poza Iranem, który jest szyicki, ale przecież Iran, państwo szyickie, finansuje organizacje islamu politycznego, takie jak Hamas, niezależnie od różnic religijnych między nimi. Więc proszę zobaczyć, że nastąpiła pewien rodzaj sojuszu ludzi, którzy by w normalnych warunkach, czyli w warunkach nieistnienia Izraela, rzuciliby sobie nawzajem do gardeł. Natomiast oni doszli do wniosku i rozpoczęli tą operację jeszcze w latach 70. XX wieku. To jest niezwykle ambitna operacja, wspomniałem o tym na początku. Mówiłem o planach zrzucenia hegemonii amerykańskiej przez Iran. Ta niezwykle ambitna operacja zasadza się na konstatacji, oczywistym wniosku, że w płaszczyźnie militarnej państwa wokół Izraela, ani organizacje paramilitarne czy hybrydowe, takie jak Hezbollah, takie jak Hamas, organizacje terrorystyczne, nie są w stanie skonfrontować się z sukcesem, z potęgą IDF-u, czyli izraelskiej armii. W związku z tym muszą doprowadzić do upadku czy kulturowego, czy cywilizacyjnego, czy jakiegokolwiek innego, wszystkich państw, które wspierają Izrael i wspierają przetrwanie Izraela. I dotyczy to przede wszystkim państw europejskich, czyli państw tak zwanych kolonialnych europejskich, czyli Francja, Wielka Brytania, też Niemcy. I tutaj mamy cały wszechświat, który jest w 100%, absolutnie w 100% przemilczany w mainstreamie, w polskich mediach tradycyjnych, który jest bardzo sprytnie wokół tych spraw, bardzo sprytnie, niezwykle sprytnie lawiruje Wojciech Szewko, mimo tego, że niektóre rzeczy mówi, to tych kluczowych rzeczy o organizacjach islamistycznych dokonujących rozbicia społecznego w państwach zachodnich. Mówimy tu oczywiście o poziomie bezpieczeństwa, mówimy oczywiście o demograficznej dominacji, jaka w tej chwili zachodzi w Niemczech, w których w dużych miastach dzieci w szkołach w większości już są muzułmańskie, w związku z tym w ciągu około 10-15 lat osiągną one wiek reprodukcyjny, ponieważ będą stanowić praktycznie 100% część całego społeczeństwa, to już kolejne pokolenia będzie w 100% miało pochodzenie migranckie, czy też pochodzenie pozaniemieckie, czy poza francuskie, czy poza brytyjskie, jakiegokolwiek eufemizmu tutaj użyć. To nie są żarty, podkreślam jeszcze raz. W związku z tym, jeżeli uznać rzeczywiście tą hipotezę, czy też tą wizję, którą tutaj przedstawiłem, jako efekt działania Iranu, a przecież bardzo wiele wskazuje na to, że tak jest, że oni robią rzeczywiście wszystko po to, żeby doprowadzić do upadku Zachodu, jednocześnie automatycznie upada Izrael, który nie zdoła się samodzielną swoją siłą gospodarczą i militarną obronić, dlatego że po prostu jest za mało. Nie tylko terytorialnie małą głębię strategiczną, ale demograficznie, ale ekonomicznie, ale technologicznie. Izrael funkcjonuje tylko dlatego, że, o czym napisałem wprost zupełnie w książce, nie jest to żadna wiedza tajemna, wszyscy o tym wiemy. Izrael tylko dzięki temu jest w stanie generować, czy też uruchamiać całą pomoc ze strony państw zachodnich, że kontroluje hierarchicznie elity tych krajów. Mamy przykład Stanów Zjednoczonych, tej listy Epsteina, tak się to wymawia, że cały czas muszę się o tym pilnować, bo często się mylę. Więc mamy tą listę Epsteina, która de facto jest sposobem szantażowania elit amerykańskich i republikańskich i demokratycznych do tego, żeby realizowały maksymalnie sprzyjający przetrwaniu państwa Izrael. To jest główną gdyby osią całego konfliktu między republikanami, między generalnie wszystkimi siłami społecznymi i ekonomicznymi zaangażowanymi w tej chwili właśnie w debatę, czy potępiać, czy też wspierać Izrael. Problemem jest to, że Izrael jest w 2025 roku, jesteśmy w tej chwili w połowie lipca, kiedy nagrywamy tę rozmowę, Izrael dostał bardzo poważne cięgi ze strony Iranu, ze strony tych wszystkich rakiet, które na Izrael spadły, pokazując, że Izrael można trafić i nie jest tak, że ta kopuła, żelazna kopuła jest w 100% skuteczna, tylko można dokonać atak, zrealizować atak saturacyjny i już nawet kompletnie nie jest istotne, czy będzie Iran miał broń atomową, czy też jakiekolwiek materiały rozszczepialne, które tam dorzucą do rakiet po to, żeby to wykryły liczniki Geigera i doprowadziły do kompletnego przewartościowania całej logiki tego konfliktu ze strony decydentów izraelskich. Natomiast Izrael stoi faktycznie na krawędzi zagłady. Teraz maj, czerwiec, lipiec, wydarzenia z tych trzech miesięcy ewidentnie to pokazały. Więc Iran czuje krew. Hamas czuje krew. Więc z całą pewnością, tak jak rozpoczęli 7 października 2023 roku atak, porwali zakładników, to był atak, ja pisałem to jeszcze w książce Wzorce Zwyciężenia, to był taktyczny opis całej tej operacji Hamasu. Ta operacja została skonceptualizowana, zaplanowana i wprowadzona w życie po to, żeby doprowadzić do eskalacji konfliktu, dlatego że ktoś podjął decyzję, że przeciwnicy Izraela są bardzo bliska jego zniszczenia. Z rozmaitych względów. Już nie mamy za bardzo czasu, żeby w czasie tej rozmowy na to pytanie opowiadać. Zanim przejdziemy do końca i oddam głos taki podsumowujący panu Janowi, to jeszcze powiem jedną rzecz w kwestii Arabii Saudyjskiej. Problem jest następujący ze strony Iranu. Iran, ponieważ ma olbrzymie zasoby gazu i ropy, dokładnie to jest, jeśli chodzi o ilość potwierdzonych zasobów gazu ziemnego, to Iran jest po Rosji drugim największym dysponentem złóż gazu ziemnego. Nawet pomiędzy Rosją a Katarem jest w statystykach. Natomiast jeśli chodzi o ropę naftową, to Iran jest po Wenezueli, po Arabii Saudyjskiej i po Kanadzie czwartym na świecie największym dysponentem zasobów, potwierdzonych zasobów złóż ropy naftowej. To jest olbrzymia potęga. Mając jeszcze możliwość kontrolowania ciśniny Ormuz, to Iran stanie się zbyt silnym ośrodkiem w sposób absolutnie naturalny dla siebie. Na tym polega właśnie geopolityka, czyli nauka o znaczeniu terytorium w kwestii budowania silnych ośrodków geopolitycznych. Iran będzie za silny. Chiny nie pozwolą Iranowi wzrosnąć. Chiny nie pozwolą emancypować w tej hierarchii geopolitycznej Iranowi. Chiny z całą pewnością zrobią coś, co doprowadzi do tego, że Iran stanie się takim posłusznym wasalem, bezwolnym jak gdyby obiektem całej sytuacji, jaka ma tutaj przecież miejsce, bo to też są nie tylko jakieś zamierzone działania, tylko całe mechanizmy, które nie są w pełni kontrolowane przez aktorów, którzy uczestniczą w tej geopolitycznej grze w rejonie Bliskiego Wschodu. Natomiast już taką ostatnią kwestią jest kwestia Saudu. Saudowie mają olbrzymie zasoby ropy. Dzięki sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi mają raz, że ochronę ze strony Stanów Zjednoczonych, ale mają też zdolność kierowania podażą tej ropy, w związku z tym mają duży wpływ na los państw na całym świecie, dlatego że zwiększając wydobycie, obniżają cenę, prawda? To jest mechanizm, którym jesteśmy oswojeni przez rozmaitych ekspertów, komentatorów, youtuberów. Natomiast z tego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie biznesu wydobywania ropy naftowej i dystrybuowania tego na resztę świata, to dla Saudów silny Iran jest niesamowicie groźnym konkurentem. Zobaczmy, dlaczego ja mówię o wojnie na Ukrainie, która jest wojną o energię. Dlatego, że w drugiej dekadzie, na początku drugiej dekady XXI wieku na terenie Ukrainy, a konkretnie w szelfie kontynentalnym wokół Półwyspu Krymskiego, odkryto olbrzymie zasoby gazu ziemnego. Na kontynentalnej części Ukrainy także odkryto zasoby po wschodniej części. Po tej wschodniej części, na której w tej chwili stacjonują wojska czyje? Rosyjskie. Gdyby Ukraina za pomocą technologii zachodnich, przede wszystkim amerykańskich, bo Amerykanie już tam się rozstawiali ze sprzętem do wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego, gdyby te zasoby zaczęły płynąć do Europy, stanowiłyby egzystencjalne wręcz niebezpieczeństwo dla biznesów, dla geszeftów, które Rosja robiła z Niemcami. Na tej samej zasadzie niemalże jest idealna paralela. Dla Arabii Saudyjskiej silny Iran, zdolny dyrygować, wpływać w sposób istotny na biznes dystrybucji ropy naftowej, jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu geopolitycznego, a więc i przetrwania Saudów. Tu widzimy, dlaczego i w książce Feudalizm we wszystkim prócz nazwy na temat sankcji w dwóch rozdziałach na temat tego, jak Amerykanie sterują światem za pomocą mechanizmów takich jak nakładanie sankcji. Tutaj widzimy, dlaczego Iran będzie dążył, bo w sposób naturalny dąży do tego, żeby stworzyć bardzo silny ośrodek hegemoniczny, lokalny, ale od razu jednocześnie widzimy, dlaczego wszyscy Turcy, Saudowie, Amerykanie, Chińczycy, ktokolwiek, czy Rosjanie, którzy przecież teoretycznie są w tej chwili w tym układzie, kiedy Ameryka istnieje nadal jako hegemon, coraz teoretycznie słabszy, ale nadal istnieje. Teraz Rosja pomaga Iranowi. Chiny pomagają Iranowi, ale gdy Amerykanie chociaż trochę się wycofają, to tą próżnię geopolityczną, naciskającą, biorącą Iran pod but, to tą siłą będą już Rosjanie, którzy właśnie pomagają teraz Iranowi, i Chińczycy, którzy teraz właśnie pomagają Iranowi. Tak działa świat niestety, jak niestety, nam chudziaczkom po prostu nigdy nie będzie dobrze, zawsze będziemy mieli nad sobą jakiegoś pana, chyba że sami staniemy się panami i zaczniemy dręczyć i trzymać pod butem i trzymać w dole innych. I to jest najważniejsze prawidło podsumowujące i naszą rozmowę dzisiejszą z mojej strony, i książkę Feudalizm we wszystkim prócz nazwy, bo to jest rzeczywiście najważniejsze prawidło, że jak ktoś może, to innych trzyma w dole. Jest taki bardzo, może nie bardzo, ale minimalnie obleśny kawał. Dlaczego pies liże się po jajach? Bo może. No i na tej zasadzie, dlaczego ludzie uciskają innych ludzi i trzymają ich w dole? I mówimy też nie tylko o ludziach, ale o homostatach geopolitycznych, o wielkich imperiach. Dlaczego trzymają innych w dole? Bo mogą. I to jest podsumowanie z mojej strony, a teraz poproszę, panie Janie, z pana strony kilka słów zwięźle na zakończenie.
Postaram się odrobinę usystematyzować. Systematyzować naszą rozmowę. Ale przede wszystkim chciałem Państwa bardzo zachęcić do tego, żeby w ogóle zainteresować się Iranem, bo to jest fascynujący kraj, fascynująca właściwie cywilizacja. To jest trzecie pismo, trzecia religia, trzeci język historii tego, kilkutysięcznej historii tego narodu, tego kraju. Są to Indoeuropejczycy pomieszani już w tej chwili, oczywiście w tych lat Indoeuropejczycy, którzy wyszli z Indii. I można powiedzieć, że grupy indoirańskie nadal w Indiach są, a te, które wyszły z Indii, z tego subkontynentu, to już mówimy o grupach irańskich. Jest tutaj wiele także irańskich innych narodów poza Irańczykami, Persami zgromadzonymi w Iranie, który z kolei też nie jest monoetniczny. Są tam Arabowie, są Kurdowie, są akurat z grupy irańskiej, ale są też Azerowie, czyli z grupy tureckiej. Więc jest to fascynująca cywilizacja, prawie tak stara jak Chiny, czy no, jest to w końcu bardzo, bardzo ciekawy obszar. Ja bym tylko króciutko jeszcze powiedział tym z Państwa, zwłaszcza którzy są może młodsi, może tych rzeczy nie widzą tak szeroko. Otóż Iran po II wojnie światowej wyszedł, można powiedzieć, w statusie półkolonii radzieckiej i półkolonii brytyjskiej, w związku z tym, że Wielka Brytania po II wojnie światowej, no, można powiedzieć, że przekazywała swoją hegemonię już zupełnie Amerykanom, finalnie Iran starał się też wydobywać z tej swojej no, trudnej sytuacji i miał przez pewien czas do 1953 roku rząd, można powiedzieć, że demokratyczny, który został obalony przez Amerykanów, którzy wprowadzili szacha na jego rodzinę jako element, można powiedzieć, że Irańczykom raczej niechętny. Wprowadzili władzę autorytarną, bardzo brutalną, bardzo taką represyjną. Szach realizował interesy geopolityczne irańskie, nie irańskie, raczej amerykańskie, będąc tam władcą takim absolutnym, co budziło niekłamane niezadowolenie Irańczyków, ludzi dumnych, ludzi też dążących do swojej niezależności. Myślę, że dosyć świadomych jak na społeczeństwo tak szerokie i tak, można powiedzieć, że jakoś nienadmiernie bogate, zwłaszcza w tamtym czasie. W każdym razie podłoże dla rewolucji, która wydarzyła się w 1979, wynikało raz, że z jednak bardzo mocno urażonej dumy tego, że Amerykanie eksploatują w bezwzględny sposób te dobra, zwłaszcza właśnie węglowodory, czy gra to wyłącznie w ich grze, a nie niewiele z tego Iranowi zostaje. Druga rzecz tej brutalności władzy, więc w pewnym sensie paradoksalnie rewolucja irańska z 79 roku miała podłoże demokratyczne. Ludzie chcieli mieć większy wpływ na to, co się dzieje w ich kraju. Druga rzecz, bo też jest pewnego rodzaju tajemnicą, jak kraj, o którym jeszcze Państwo możecie oglądać sprzed 79 roku, można powiedzieć bardzo zoccydentalizowany czy zwesternizowany, jak zwał, dosyć, o dosyć prozachodnim, można powiedzieć, takim wyglądzie, zwłaszcza jak na Bliski Wschód. Jak to się stało, że ludzie zapragnęli powracać do islamu? I też tu warto rzucić króciutko tło, że było to czas, kiedy różne socjalizmy arabskie przeżywały duże kryzysy i też i świat arabski, i świat, można powiedzieć, chyba postislamski w tamtym czasie, odwracał się do islamu jako do pewnego rodzaju tożsamości wspólnoty kulturowej. Także w Iranie, przy czym tym się różni islam sunnicki i szyicki. Przede wszystkim, że w szyizmie założeniem jest to, że władza świecka, władza cywilna jest tożsama, czyli że na szczycie jednak stoi duchowny, który sprawuje władzę w obydwu tych zakresach. Myśmy to w Europie przerabiali także jako spór cesarstwa z papiestwem, dochodzili do różnych rozwiązań. Tutaj króciutko rzecz ujmując, w szyizmie jest łatwiej, jest ten instrumentarium do sprawowania władzy świeckiej jest gotowe jak gdyby w zasadach religii. No i można powiedzieć, że w ramach tej rewolucji ścierały się bardzo różne siły, bardzo wiele sił lewicowych, demokratycznych, przeróżnych. Po prostu ajatollahowie przejęli tę władzę w ramach już, można powiedzieć, wojny domowej po obaleniu szacha. Też w ogromnym to skrócie wszystko przedstawiam. Reżim następnie spetryfikował się za pomocą mechanizmów znanych także z różnych innych miejsc, czyli tworząc pewnego rodzaju władzę równoległą wobec władzy państwowej i uwłaszczając się mniej więcej 1/3 gospodarki. No taki mamy stan dzisiaj. Natomiast dalej to, co pan Piotr wspominał o różnych elementach starania się dojścia do Iranu, dojścia przez Iran do jak najszerszego władztwa nad regionem, jak największego wybicia się, to jest przez oddziaływanie na różne sposoby na swoich sąsiadów, niewątpliwie budował potencjał, którą jak najbardziej Izrael może odbierać jako potęgę mu zagrażającą. Po prostu jest jednym z elementów, który tej lokalnej hegemonii, czy no nie hegemonii, lokalnej władzy nad wieloma innymi podmiotami zagraża. Tak mogę króciutko, starając się historycznie podsumować. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam na następne. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia, ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.